Są w naszym życiu takie rzeczy, których nie sposób jest wyrazić za pomocą słów. Na przykład nad moim biurkiem w mojej pracowni wisi olejny obraz. Jest to portret mojej żony. Został namalowany na podstawie zdjęcia, które zrobiłem podczas naszej podróży poślubnej w Pradze kilkanaście lat temu. Lubię patrzeć na ten portret. On wiele dla mnie znaczy, ale nie lubię o nim rozmawiać. Zdarzyło się może dwa razy, że ktoś, będąc w mojej pracowni, chciał zapytać mnie, co mi się w nim podoba, co mi się w nim nie podoba, ale to pytanie było zawsze źle zadane. Kiedy ktoś próbuje skomentować ten obraz pod jakimkolwiek kątem, zanim skończy zdanie, orientuje się, że mnie już nie ma w pracowni. Nie chcę tego słuchać. Dlaczego? Ponieważ nikt poza mną nie wie, ile ten obraz jest wart dla mnie, co dla mnie oznacza. I czasami słowa to za mało, żeby mówić o rzeczach dla nas najważniejszych, by coś wyrazić. Zacząłem ostatnio czytać książkę o obrazie Rembrandta, przypowieść o miłosiernym Samarytaninie. No i pierwsze słowa w tej książce, jeszcze we wstępie, czytamy coś takiego. Opisanie obrazu, przełożenie malowidła na słowa, zwierszowanie go na papierze jest, ściśle rzecz biorąc, niemożliwe. Kiedy jednak to, co widzimy, fascynuje i nasuwa pytania, nie wystarczy samo patrzenie. Tak jest z obrazem, który dzisiaj wspólnie poznamy. Obrazem zapisanym w Ewangeliach. Zawsze, gdy zbliżam się do kulminacyjnego punktu w Ewangelii, brakuje mi słów. Jak czytamy początek Ewangelii, łatwo jest o tym mówić. Jest tam wiele praktycznych rzeczy, praktycznych zasad. Same myśli przychodzą ciekawe, które można przełożyć na słowa, na wykład, na studium Słowa Bożego. Ale kiedy zbliżamy się do tych najważniejszych momentów w Ewangelii, sprawa już nie jest taka prosta. Uwięzienie Jezusa Chrystusa, ukrzyżowanie, śmierć, zmartwychwstanie. To są sceny z Ewangelii, które się przeżywa, niekoniecznie się o nich mówi. I za każdym razem, kiedy mam przygotować na przykład wykład w tym temacie, każde słowo, którego chcę użyć, by te wydarzenia opisać, wydaje mi się albo za małe, albo wręcz niepotrzebne. Ale ponieważ ten obraz nas fascynuje, nasuwa pewne pytania, ponieważ ten obraz nie przedstawia tylko osoby Jezusa Chrystusa, przedstawia także człowieka, nie wystarczy samo tylko patrzenie. Kiedy patrzysz na jakikolwiek obraz, zawsze coś ci się rzuca w oczy. To, co jest na pierwszym planie, to, co jest tematem obrazu. Ale przekaz obrazu to nie jest tylko to, co widzimy na pierwszy rzut oka, ale także to, co znajduje się w jego tle. W obrazie Rembrandta, o którym teraz czytam, o miłosiernym Samarytaninie, widzimy na tym obrazie nie tylko miłosiernego Samarytanina, który wkłada na osła poszkodowanego, ale widzimy też innych ludzi. Tych ludzi, którzy przeszli obok poszkodowanego, byli na tyle się śpieszyli do miasta, które też widzimy w oddali na tym obrazie, na tym człowieka. Więc w tle widać ludzi, którzy są obojętni na to, co się dzieje. I tło w obrazie ma ogromne znaczenie. Podobnie jest w tym obrazie, który dzisiaj wspólnie poznamy, obrazie zapisanym w Ewangeliach. Na pierwszym planie jest Jezus, dzieło, którego dokonał, wspaniałe dzieło. A co jest w tle? Kto jeszcze jest na tym obrazie? W obrazach Rembrandta, które przedstawiają sceny biblijne, zawsze znajdziemy elementy typowe dla XVII-wiecznej Holandii. Rembrandt w ten sposób chciał nie tylko przedstawić pewną historię, historię zaczerpniętą z Ewangelii, ale chciał ją także odnieść do współczesnych sobie ludzi, do swoich rodaków. I podobnie jest dzisiaj. Kiedy czytamy Ewangelię, przecież nie robimy tego dla wiedzy. Nikt nie czyta Ewangelii po to, by dowiedzieć się czegoś nowego. Tak? Co tam było 2000 lat temu? Kiedy czytamy Ewangelię, zbliżamy się do jej kulminacyjnego punktu, nie robimy to dla informacji, co się stało. Robimy to po to, by prawdę tam zawartą odnieść do samych siebie, do naszego życia tu i teraz, dzisiaj. Więc patrzymy na pierwszy plan, widzimy cierpiącego Jezusa. Patrzymy w tło, widzimy ludzi, za których Jezus cierpiał, za których oddał swoje życie. I tak jak na obrazach Rembrandta, widzimy samych siebie. To jest bardzo ważne w tym obrazie. Stanowi ono kontrast dla tematu obrazu. Ten temat już przewijał się tutaj przez te trzy piosenki, które śpiewaliśmy. Tematem obrazu, który zaraz poznamy, jest miłość Boga, miłość Jezusa do człowieka. A całe tło, każdy człowiek, który znalazł się na tym obrazie, a także ja i ty, stanowimy kontrast. W liście do Rzymian, 5:8 czytamy: Bóg zaś okazuje nam swoją miłość właśnie przez to, że Chrystus umarł za nas, gdyśmy byli jeszcze grzesznikami. Kiedy byłem nastolatkiem, uczestniczyłem w studium o miłości. Było ono zatytułowane Jak kochać, kiedy trudno jest kochać. I wtedy po raz pierwszy zrozumiałem, na czym polega Boża miłość. Że to nie miłość Boża to nie jest odpowiedź na nasze dobre czyny. To nie jest miłość za coś, za to, jacy jesteśmy. Apostoł Paweł w liście do Rzymian mówi, że miłość się wyraża w tym, że Chrystus umarł za nas, jak byliśmy jeszcze grzesznikami. Nie zdążyliśmy Mu nic dać od siebie, a On wyraził nam swoją miłość. Jako młody człowiek doświadczałem uczucia miłości, ale to było tylko uczucie. Ono niewiele miało wspólnego z miłością, o której pisze apostoł Paweł, z miłością, która jest tematem końcówki Ewangelii. Miłość względem grzesznego człowieka, nie miłość za coś, ale miłość pomimo czegoś. I tą miłość widać na obrazie, który dzisiaj poznamy. W kontraście są ludzie, tacy jak my. Więc patrzmy w tło, co tam widzimy. Pierwszy fragment pochodzi z końcówki 14 rozdziału Ewangelii Marka. A kiedy przyszli do ogrodu zwanego Getsemani, rzekł Jezus do swoich uczniów: Usiądźcie tutaj, ja tymczasem będę się modlił. Wziął z sobą Piotra, Jakuba i Jana i począł drżeć i odczuwać trwogę. I rzekł do nich: Smutna jest moja dusza aż do śmierci. Zostańcie tu i czuwajcie. I odszedłszy nieco dalej, upadł na ziemię i modlił się, żeby, jeśli to możliwe, ominęła go ta godzina i mówił: Abba, Ojcze, dla Ciebie wszystko jest możliwe. Zabierz ten kielich ode mnie. Lecz nie to, co ja chcę, ale to, co Ty, niech się stanie. Potem wrócił i zastał ich śpiących. Rzekł do Piotra: Szymonie, śpisz? Jednej godziny nie mogłeś czuwać? Więc mamy scenę z Ewangelii tuż przed pojmaniem. Na tej scenie na pierwszym planie widzimy Jezusa, który znajduje się w ogrodzie Getsemani. Był to ogród oliwny na zboczu Góry Oliwnej. Z innych Ewangelii wiemy, że Jezus często przebywał tam ze swoimi uczniami, żeby się modlić. Na pierwszym planie jest Jezus, którego czekają bardzo trudne chwile. Wie, że zaraz zostanie pojmany, skazany, zabity. Drży z przejęcia. I te ostatnie chwile przed pojmaniem spędza ze swoimi uczniami. Spośród 12 Jezus miał 3 najbliższych: Piotra, apostoła Piotra, Jakuba i Jana. I z tymi 3 postanowił spędzić te ostatnie chwile przed pojmaniem, prosząc ich, by czuwali razem z Nim, aż przyjdą po Niego. Więc widzimy Jezusa, który cierpi na pierwszym planie. W tle widzimy ludzi, 3 najbliższych uczniów i przyjaciół Jezusa, którzy co robią? Szymonie, śpisz? Jednej godziny nie mogłeś czuwać ze mną? W tle widzimy 3 najbliższych uczniów Jezusa, którzy w najtrudniejszej chwili dla Jezusa po prostu zasnęli. Obraz, który zaczynamy poznawać, to obraz o człowieku, za którego umarł Jezus. To jest obraz o Tobie i o mnie. O naszych ludzkich możliwościach. Jesteśmy zdolni, by zawodzić innych, nawet tych najbliższych dla nas. Miłość Chrystusa to jest temat obrazu, ale w tle widzimy kontrast do tej miłości. Widzimy to, jaki jest człowiek. W tym obrazie, w tle, główną rolę odgrywa Piotr. Wiemy, że on był wybrany przez Jezusa. Tej nocy Piotr nie czuwa z Jezusem aż do pojmania, tylko śpi. Później wiemy, że Piotr wyprze się Jezusa 3. Powie: nie wiem, nie znam tego człowieka. Człowiek i jego postawa jest kontrastem do miłości Chrystusa, który umarł za nas. Jezus kochał człowieka pomimo, a nie za coś. Pomimo tego, że człowiek go zawiódł, opuścił czy pozostawił bez wsparcia. Przechodzimy do kolejnej sceny, początek 15 rozdziału. Popatrzmy. Zaraz wczesnym rankiem arcykapłani wraz ze starszymi i uczonymi w piśmie i cała Wysoka Rada powzięli uchwałę. Kazali Jezusa związanego odprowadzić i wydali go Piłatowi. Piłat zapytał go: czy ty jesteś królem żydowskim? Odpowiedział mu: tak, ja nim jestem. Arcykapłani zaś oskarżali go o wiele rzeczy. Piłat ponownie go zapytał: nic nie odpowiadasz? Zważ, o jakie rzeczy cię oskarżają. Lecz Jezus nic już nie odpowiedział, także Piłat się dziwił. Wiedział bowiem, że arcykapłani wydali go przez zawiść. Kolejna scena z Ewangelii. Kolejny fragment obrazu. Na pierwszym planie znajduje się Jezus. Ma związane ręce, stoi przed Piłatem, który zadaje mu pytanie. A co widzimy w tle? No, znów widzimy ludzi. Ludzi, za których Jezus zdecydował oddać swoje życie. Arcykapłanów, starszych, uczonych w piśmie i całą wysoką radę. Patrzymy w to tło, patrzymy na tych ludzi i zdajemy sobie sprawę, że na ich twarzach jest podniecenie. Bo właśnie tej nocy ci miłośnicy porządku, prawa, sprawiedliwości w nielegalnym procesie skazali Jezusa na śmierć. Wymyślili dziesiątki fałszywych oskarżeń i przedstawili je Piłatowi, mówiąc, on powinien zginąć. Ci ludzie są podnieceni, cieszą się, bo są bliscy celu, do jakiego dążyli od dawna, niektórzy od lat, by Piłat wydał wyrok śmierci na Jezusa. Ciekawe jest to, że w całym tym obrazie Piłat orientuje się, czym kierowali się ci ludzie. Czytamy o tym w ostatnich słowach tego fragmentu. Piłat wiedział bowiem, że arcykapłani wydali go przez zawiść. Piłat był jedyną osobą, która powiedziała do tych tłumów, do arcykapłanów, przecież nie ma winy w tym człowieku. On zdał sobie wtedy sprawę, co tutaj się dzieje. Arcykapłani byli zazdrośni, byli zawistni, byli zazdrośni o to, że tłumy szły za Jezusem. Chcieli się go pozbyć, tak jak chce się wykończyć jakąś tam konkurencję. Dlatego na ich twarzach jest radość, bo są bliscy osiągnięcia celu. Nie będzie tej konkurencji. Znowu my wrócimy do łask. I od tej decyzji dzieli ich tylko jedno. Czy Piłat skaże Jezusa na śmierć? Ten obraz jest o miłości Chrystusa. Jest to niezwykły obraz, dlatego że Jezus na nim milczy. Piłat dziwi się. Zazwyczaj, kiedy jako prokurator był w takiej sytuacji, ludzie zaciekle się bronili. Udowadniali swoją niewinność. Ale Jezus milczy, bo dokonuje przez to wspaniałego dzieła. Niebawem odda życie za tych ludzi, którzy właśnie go oskarżają. Więc ten obraz jest o miłości Boga względem nas, ale jest też obrazem o nas, o każdym człowieku, o tobie i o mnie. O naszych możliwościach. Potrafimy być zawistni. Potrafimy być niesprawiedliwi. Potrafimy używać podstępu. Potrafimy posługiwać się kłamstwem, by osiągnąć coś, o czym marzymy. Potrafimy też naginać lub inaczej interpretować prawo, by spełnić zamiary swoich serc. Jeden z moich przyjaciół często przychodził do mnie i narzekał mi na innych, mówiąc, ludzie są straszni. Zobacz dookoła, jacy są zawistni, jacy ludzie są niesprawiedliwi, jak kłamią. I kiedy kończył swoją wyliczankę, ja odpowiadałem, zgadzam się z tobą, tylko nie zapominaj, że ja i ty to też ludzie. My jesteśmy na tym obrazie. Oczywiście człowiek nie powie, że taki jest. Żaden faryzeusz, arcykapłan uczony w piśmie nie powie, że jest aż tak okropną osobą. Ale przecież to widać. Może ty myślisz dzisiaj, to nie jest obraz o mnie, bo ja jestem sprawiedliwym i dobrym człowiekiem. A co Jezus na to by powiedział? W Ewangelii Marka, kilka rozdziałów wcześniej, czytamy taką historię. Gdy Jezus wybierał się w drogę, przybiegł pewien człowiek i upadłszy przed nim na kolana, pytał go: Nauczycielu dobry, co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne? Jezus mu odrzekł: Czemu nazywasz mnie dobrym? Nikt nie jest dobry, tylko sam Bóg. Jezus zna prawdę o człowieku. Jezus wie, że nie istnieje coś takiego jak dobry człowiek. Jezus był dobry, był Bogiem, ale jego rozmówca, który do niego przybiega, za kogo go uważa? Jak się do niego zwraca? Mówi: Nauczycielu. Człowiek, który podbiega z pytaniem do Jezusa, nie uważa go za Mesjasza, za Boga. Uważa go za zwykłego człowieka, za nauczyciela i mówi do niego: Nauczycielu dobry. Jezus mówi: Dlaczego mnie tak nazywasz? Sam Bóg, tylko On jest dobry. To nauczyciele są w tle tego obrazu. Uczeni w piśmie, faryzeusze, ci, którzy mieli wskazywać drogę do Boga innym, to oni są w tle tego obrazu. Gdzie jest ich dobro? Gdzie jest ich sprawiedliwość? Żaden człowiek nie jest dobry. I to nie mówiłem ja, tylko to powiedział Jezus. Dlaczego mnie tak nazywasz? Dobry jest tylko sam Bóg. Obraz, który poznajemy, to obraz o nas. O ludziach, za których Jezus zdecydował się oddać swoje życie. Ludziach zawistnych, podstępnych, nieprawych, zdolnych do wielu złych rzeczy. Ale to nie koniec tego obrazu. Dalej patrzymy w tło i co widzimy? Marka 15:6-15. Na każde zaś święto miał zwyczaj uwalniać im jednego więźnia, którego żądali. Piłat miał taki zwyczaj. A był tam jeden zwany Barabaszem, uwięziony z buntownikami, którzy w rozruchu popełnili zabójstwo. Tłum przyszedł i zaczął domagać się tego, co zawsze im czynił. Piłat im odpowiedział: Jeżeli chcecie, uwolnię wam króla żydowskiego. Wiedział bowiem, że arcykapłani wydali go przez zawiść. Lecz arcykapłani podburzyli tłum, żeby uwolnił im raczej Barabasza. Piłat ponownie ich zapytał: Cóż więc mam uczynić z tym, którego nazywacie królem żydowskim? Odpowiedzieli mu krzykiem: Ukrzyżuj go. Piłat odparł: Cóż więc złego uczynił? Lecz oni jeszcze głośniej krzyczeli: Ukrzyżuj go. Wtedy Piłat, chcąc zadowolić tłum, uwolnił im Barabasza, Jezusa zaś kazał ubiczować i wydał na ukrzyżowanie. Dalej patrzymy w ten niezwykły obraz. Obraz, na którym Jezus jest na pierwszym planie, ale milczy. W kontraście do ludzi, którzy krzyczą. Ludzi, za których Jezus zdecydował się umrzeć. Widzimy w tle ciekawe zjawisko, widzimy tłum. Tłum domagał się, by Piłat dotrzymał słowa: uwolni nam jednego z więźniów. Więc Piłat ich zapytał: czy mam wam uwolnić króla żydowskiego? Kontekst wskazuje, że Piłat prawdopodobnie myślał, że tak się stanie. Ale wtedy arcykapłani podburzają tłum, by uwolnił im raczej Barabasza. I tłum, opierając się tylko i wyłącznie na manipulacji arcykapłanów i na jakichś tam emocjach, krzyczy: ukrzyżuj go. Tłum, który nie słucha głosu rozsądku, który tutaj reprezentuje Piłat, mówiąc: cóż złego zrobił ten człowiek? Przecież on nie zgrzeszył. Ale oni już nie chcą słuchać prawdy. Nie chcą słuchać głosu rozsądku. Emocje dyktują coś zupełnie innego. Więc drą się: ukrzyżuj go. I ten obraz to też jest prawda o człowieku, czyli też o mnie i o tobie. O naszych możliwościach. O tym, że łatwo dajemy się manipulować innym. Że często nie słuchamy prawdy. Jesteśmy na nią zamknięci, zatykamy uszy, bo wolimy kierować się w życiu naszymi emocjami. I chociaż jest gdzieś głos rozsądku, w tym przypadku to były słowa Piłata, wolimy decydować przez emocje. Jesteśmy jak tłum. Znowu ktoś powie: to nieprawda, ja bym nigdy czegoś takiego nie zrobił. Ale wystarczy cofnąć się troszkę w Ewangelii, tym razem do 11 rozdziału, nie będziemy tego wyświetlać, do 11 rozdziału Ewangelii Marka, by przeczytać: ci, którzy go poprzedzali i którzy szli za nim, wołali: Hosanna, błogosławiony ten, który przychodzi w imię Pańskie. Mamy scenę, w której Jezus wjeżdża do Jerozolimy, a całe tłumy wołają, krzyczą: Hosanna, błogosławiony ten człowiek, który przychodzi w imię Pańskie. To jest ten sam tłum. Jednego dnia mówi to, drugiego dnia mówi: ukrzyżuj go. Jednego dnia bije pokłony Jezusowi, kiedy on wjeżdża do Jerozolimy, a teraz chcą go wygonić na zewnątrz, poza miasto, by go ukrzyżować. Czy myślisz, że jesteś lepszy niż ci ludzie? Jedynym dobrym i sprawiedliwym na tym obrazie jest ten, który milczy. Reszta jest winna. I ostatnia scena. Kolejne wersety z 15 rozdziału. Żołnierze zaprowadzili go na wewnętrzny dziedziniec, czyli pretorium, i zwołali całą kohortę. Ubrali go w purpurę i uplutszy wieniec z ciernia włożyli mu na głowę i zaczęli go pozdrawiać: witaj, królu żydowski. Przy tym bili go trzciną po głowie, pluli na niego i przeklinając oddawali mu hołd. Gdy go wyszydzili, zdjęli z niego purpurę i włożyli na niego własne jego szaty. Następnie wyprowadzili go, aby go ukrzyżować. Przyprowadzili go na miejsce Golgota, to znaczy miejsce czaszki. Patrzymy w tło tego obrazu i nie chcemy uwierzyć, że to jest prawda. Może łatwiej nam utożsamić z apostołem Piotrem, który też tu wcale nie ma... Ten obraz nie jest dobry, ale z tymi ludźmi? Czy prawda o człowieku, którą widzimy w tle tego obrazu, jest aż tak okrutna? Splunąć mu prosto w twarz? Prawda jest taka, że ten obraz mówi o każdym człowieku. Także o mnie i o tobie. Aby zrozumieć miłość Jezusa, przecież nie każdy jej doświadcza, aby ją zrozumieć, aby jej doświadczyć, aby doświadczyć mocy, która wskrzesiła Jezusa z martwych, najpierw trzeba zobaczyć to, jak jesteśmy grzeszni. Jezus powiedział: nie potrzebują lekarza zdrowi, lecz ci, którzy się źle mają. Nie przyszedłem powołać sprawiedliwych. Aby zrozumieć miłość Jezusa, aby jej doświadczyć i mocy Jego zmartwychwstania, potrzebujemy pierw zrozumieć, jak jesteśmy grzeszni. że to wszystko, co jest zapisane w tym pięknym obrazie, w tle, to jest prawda o mnie i o Tobie. Trzeba powiedzieć: Jezu, jestem jednym z tych ludzi, którzy wołali wtedy na krzyż. Nie jestem od nich lepszy, bo nie jestem dobrym człowiekiem. Ty jedynie byłeś dobry. Potrafię zawodzić innych. Potrafię być zawistny. Potrafię być nieprawy. Jestem zdolny do kłamstwa, do naginania prawa pod moje potrzeby. Daję się manipulować. Potrafię kierować się emocjami. Potrafię być głuchy naprawdę. Potrafię drwić, szydzić, a nawet zabić. Dlatego potrzebuję Ciebie, Jezu. Twojej miłości, Twojego wybaczenia i w końcu mocy Twojego zmartwychwstania, by żyć tak, jak Ty żyłeś. Na tym pięknym obrazie Jezus cały czas milczy. Nie reaguje na to, jak Go traktują. Nie reaguje na dziesiątki nieprawdziwych oskarżeń. Nie krzyczy, kiedy jest biczowany. Nie złorzeczy, kiedy z Niego szydzą. Milczy, bo dokonuje właśnie wielkiego dzieła, dzieła zbawienia. Za chwilę zapłaci za każdego z tych ludzi, którzy krzyczeli w tym tłumie. Zapłaci za ich grzechy, odkupi i uwolni od tych grzechów, by mogli żyć tak, jak On żył. Obraz trudno jest przedstawić słowami, ale czasami warto się mu przyjrzeć głębiej. Na obrazie, o którym mówiłem tu przez te pół godziny, pojawiała się postać, o której nie wspomniałem, tylko przeczytałem. Jest to ten, którego miejsce zajął Jezus. Złoczyńca, buntownik przeciwko Rzymowi, zabójca o imieniu Barabasz. To jego Piłat uwolnił na żądanie tłumu, by ten tłum rozwścieczony zadowolić. Jezus umarł za niego. Jezus umarł za mnie i za ciebie. Na koniec historia Barabasza.